opowiedzieć o powstaniu styczniowym w sposób łączący klasyczne formy z tymi zaskakującymi i niecodziennymi. To był cytat. Za chwilę to się wszystko wyjaśni. Aby uczcić 160. rocznicę powstania Archiwum Państwowe w Szczecinie i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprosili szczecinian do udziału w projekcie Powstanie Styczniowe – Czas Kurierów. To żywe lekcje historii, w których, jak mówią organizatorzy, staramy się przekładać interesujące wątki zmienionych dziejów na język szeroko rozumianej kultury. A w studiu goście, właśnie organizatorzy, Beata Kuracińska, kurator wystaw. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Małgorzata Duras, kierownik oddziału popularyzacji zasobów w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bartosz Sitarz, który reprezentuje tę samą instytucję. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Rafał Roguszko, autor idei projektu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Mnie nie trzeba przekonywać, zajmuję się też w tym w radiu, że historia jest ciekawa, że jest fascynująca, że może nas też wiele nauczyć, jeśli chodzi o poruszanie się w teraźniejszości, ale odnoszę wrażenie, że ta historia jest jakby teraz może nie tyle mniej popularna, bo myślę, że część ludzi w dalszym ciągu fascynuje się dziejami, przeszłością, ale trochę przez taką politykę, nabaczność, że tak powiem, mówienia o pewnych sprawach wielkimi literami, nadużywania pewnych słów, wiąże się to też z nienawiązywaniem do prawdziwych wartości, tylko do takiego czasami pustosłowia, to grono ludzi, którzy się dystansują wobec historii, jest może trochę większe. Ja to powiedziałam trochę tak, jakby to było zdanie oznajmujące, ale jednak jest ten mój znak zapytania na koniec. Co Państwo o tym sądzą? Także w kontekście tego, czym się w tej chwili zajmujecie wspólnie.
Dla nas ten projekt to właściwie samo powstanie styczniowe było doskonałym pretekstem, żeby stworzyć taką formę dotarcia do dzisiaj młodych ludzi, ale też nie tylko, bo mamy też i seniorów w tym projekcie, żeby to była prawdziwa i żywa lekcja historii. Żeby tym ludziom po tej takiej ekspresji, którą dostają, korzystając z różnych form, pozostała gdzieś we wnętrzu taka ekonomia doświadczeń. Coś takiego, co zabierają ze sobą, dzielą się z innymi osobami, a nie jest to tylko szkolna wiedza, której bardzo często też w tym wieku, w 7-8 klasach się po prostu unika albo wypiera. Chcieliśmy, żeby...
Albo stosuje utylitarnie do określonego celu, czyli na przykład zdania, zaliczenia jakiejś partii materiału.
Tak, no my szukamy, temat powstania na pewno nie był łatwym też wątkiem, bo no trudno tutaj wokół tego zrobić wesoły festiwal, czy pokazać to w jakiejś innej narracji, takiej sprzyjającym, takim miłym doświadczeniom. Natomiast zrobiliśmy wszystko, żeby w oparciu o te nowe formy dotarcia, o te takie, nawet czasami bym powiedział, instagramowe szerowanie, dotrzeć do ludzi jeszcze w inny sposób. Są tutaj specjaliści ze mną, także...
No właśnie. Pytanie do specjalistów.
No ja myślę, że to też taka kolejna możliwość stworzenia przestrzeni dla nas bardzo ważnej, tych wielopokoleniowych spotkań, tej inspiracji do wielopokoleniowych rozmów, międzypokoleniowych rozmów, bo przecież na te tereny przyjechali ludzie z Kresów, przyjechali ludzie z Wielkopolski i to są ludzie, których przodkowie też walczyli w powstaniu styczniowym. Mamy taką okazję, żeby po pierwsze przypomnieć o tych wartościach, być może biegnąc przez lekcje historii, przy których nie ma się czasu czasami zatrzymać nauczyciel. Dzisiaj usłyszeliśmy od uczniów i od nauczycieli, że tak naprawdę w szkole podstawowej na powstanie styczniowe poświęcone są na tym etapie nauczania 2 godziny lekcyjne. No nie da się powiedzieć o wszystkim. Nie da się opowiedzieć o działaniu zwyczajnych ludzi. My oczywiście przybliżamy też na tych wykładach, które są u nas w archiwum, te wspaniałe postacie, bohaterów, przyczyny, przebieg powstania, no oczywiście jego skutki, ale też staramy się i wspólnie tutaj właśnie z państwem, którzy prowadzą warsztaty w Przedsławiu, pokazać tą ogromną rolę jakby każdego w tym społeczeństwie. Rolę kobiet, rolę matek, rolę rodzin powstańców. I też no, to, w jakich okolicznościach to powstanie powstawało, jakiej odwagi wymagało, jakiej, pomimo czasami różnych poglądów na to, jak odzyskiwać niepodległość, czy w przestrzeni dyplomatycznej, czy w przestrzeni działań wojennych, to tak naprawdę jest moment, żeby powiedzieć o tym trochę inaczej, zahaczyć o te inne sfery, o te inne przestrzenie, właśnie mając na uwadze te wszystkie wartości i też kolejna przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, odkrywajcie swoje korzenie, odkrywajcie historię swoich najbliższych, bo to oni są wśród tych bohaterów, dzięki którym dzisiaj jesteśmy wolni.
Tym bardziej, nie wiem, czy państwo się zgodzą, ale chyba to nawet może jest banalne, że ze względu na naszą przeszłość, mam na myśli PRL, ta historia opowiadana w rodzinach nie zawsze to funkcjonowało tak jak kiedyś, kiedy się pewne treści przekazywało po prostu w opowieściach rodzinnych, tak jak się opowiadało bajki, tak samo się na przykład dzieciom opowiadało historie rodzinne. W PRL-u to nie zawsze było po prostu możliwe. Tu patrzę z wielką nadzieją, co powie pan Bartłomiej. Bartosz, przepraszam.
Zgadza się, rzeczywiście historia była taka, nie tylko PRL, ale właśnie i okres zaborów, czy okres II wojny światowej okupacji, kiedy no z różnych przyczyn, czy to z przyczyn obcego panowania, czy z przyczyn ustroju, nie można było swobodnie mówić o wszystkim, o czym by się chciało, tak? Wyrażać swojej opinii, ale też właśnie wspominać tego, co się wydarzyło, wspominać jakichś przeżyć, tak? Były jakieś tematy tabu, których nie można było poruszać. No na szczęście żyjemy teraz w czasach, kiedy każdy temat można poruszać. Korzystając też z różnych metod, nie tylko takich jak jakiś, powiedzmy, taki suchy wykład, tak, ale z różnych form warsztatów, ćwiczeń, wystaw, korzystając z nowych środków, powiedzmy, przekazu, tak, takich jak internet, by właśnie trafić do tych, no szczególnie młodych ludzi, tutaj mam na myśli, tak, najmłodszych, tak, uczniów szkół, żeby tą historią się przede wszystkim zainteresowali, bo historia kojarzy się z datami, z jakimiś tam nazwiskami, które nie każdemu coś mówią albo nie chce się o tym pamiętać, więc to jest zadanie dla wszystkich, którzy się zajmują w jakiś sposób nauczaniem czy popularyzowaniem historii, żeby tą historią właśnie zainteresować i znaleźć dla każdego tematu jakiś sposób, żeby przekazać to w ciekawy sposób.
W ciekawy sposób, jak choćby przy pomocy tego, czym pani się zajmuje, to jest przestrzeń artystyczna.
Tak, no. Dziękuję też za zaproszenie do projektu. Tutaj zostałam zaproszona do projektu jako kurator części skierowanej właśnie bardziej do młodzieży, ponieważ no, też uznaję się za takiego specjalistę. Od prawie 20 lat zajmuję się tworzeniem wystaw związanych ze sztuką, designem, ale również z historią, skierowanych do dzieci i do młodzieży. Fakt, że zrobiłam tych wystaw wiele, to ta wystawa faktycznie była dla mnie
wyzwaniem?
Dużym wyzwaniem. jak tu wcześniej pan dyrektor Rafał Roguszka mówił, że trudno zrobić temat, gdzie w momencie, kiedy robię research informacji, napotykam się na śmierć, bitwy i walkę, żeby to była po prostu przestrzeń wesoła. Nie można z tego festiwalu zrobić. Ale pomyślałam sobie, że w momencie, kiedy zaproponuje się młodym ludziom bardziej otwartość i interakcję niż opowiadanie, czytanie wykładu, a poznawanie historii przez doświadczenie, wtedy będzie to jakimś sukcesem. I faktycznie już jesteśmy po dwóch spotkaniach i muszę powiedzieć, że młodzież ochoczo bierze udział w tych naszych przygotowanych, można powiedzieć w cudzysłowie też, warsztatach, bo one do końca nie są stricte typowymi warsztatami.
To znaczy, nad czym pracuje młodzież?
Generalnie taką ideą naszą, przynajmniej tutaj tej części skierowanej do młodzieży, było zaznajomienie je właśnie przez, odnośnie powstania styczniowego, zaznajomienie młodzieży przez właśnie tą interakcję. Czyli na przykład mają za zadanie odnaleźć jakąś informację. Jest to zaszyfrowane, tak? Jest to związane też z historią kurierów i kurierek, bo też jest taki tytuł projektu, Czas kurierów. Też duży nacisk z mojej strony był na działania kobiet podczas powstania styczniowego. Nie jest to taki typowy temat. Młodzież przygotowuje różne meldunki, młodzież jakby tworzy taką przestrzeń, która bada te działania kurierów, kurierek, tak, w różnych informacjach. Tworzymy biżuterię, tworzymy medaliony. Jest to taka formuła, która jest podzielona na pewne pokoje. Nazwaliśmy je tajemnymi pokojami. Jest to nazwa związana z tajemnym państwem, które w tym czasie się tworzyło.
Ja myślę, że właśnie pokazywanie tych symboli, to co państwo robicie, to jest tutaj jako uzupełnienie tych wszystkich informacji, które ta młodzież dostaje podczas też wizyty u nas. To jest takie przepiękne uzupełnienie. Te symbole są niezwykle ważne, bo to one też dawały siłę powstańcom, pokazywały jedność z powstaniem i wydaje mi się, że w ogóle młodzież, kiedy poznaje tą taką bliższą człowiekowi historię, tak naprawdę wielką historię przez człowieka, przez pryzmat człowieka, to ta wiedza na pewno ich bardziej zaciekawia.
Bardzo proszę.
Ja chciałem tylko uzupełnić tutaj też duży ukłon w stronę naszego tutaj współorganizatora, czyli archiwum, za dołożenie takiej bardzo ważnej cegiełki do tego projektu. Czegoś, co tak nas tutaj ustanawia bardzo mocno w tym projekcie powstania. O czym myślę, że niewiele osób wie. Ten wątek, pomimo wszystko, tych ziemi, które są nasze tutaj na Pomorzu i też w jakiś sposób ten akcent powstania tutaj była. Tutaj
tak, to jest ta wystawa, którą my przygotowujemy, czyli te echa powstania na Pomorzu. Bartosz się też przygotowuje wszystkie materiały do tej wystawy i myślę, że najlepiej, jeżeli on o tym opowie, bo pamiętajmy, że powstania też były wspierane przez Polaków w innych zaborach, a poza tym budziły też taki niepokój w zaborcach innych. Nie tylko rosyjskim.
Tak, rzeczywiście Pomorze.
Wywołany do odpowiedzi.
Pomorze Zachodnie, czy prowincja pomorska, wtedy leżąca w granicach Prus, była dość daleko od wydarzeń powstańczych. I oczywiście były to ziemie, które w ogóle nie wchodziły w skład zaboru pruskiego, nie były zamieszkane przez ludność polską, czy nawet nie graniczyły z kongresówką, ale Prusy jako jednak jedno z państw zaborczych i państwo graniczące z Rosją, ta granica oczywiście przebiegała wtedy przez środek ziem polskich, było żywotnie zainteresowane tym, co dzieje się na ziemiach polskich. Stąd też pewne działania, powiedzmy w skrócie, no, raz, że dyplomatyczne kontakty z Rosją w tej sprawie, a dwa, że działania mające na celu obserwację tego, co się dzieje i zapobieganie ewentualnym, jak to nazywano, niepokojom na granicy. No szczególnie tu chodziło oczywiście o prowincję wielkopolską, tak, jako zamieszkaną przez ludność polską, skąd napływało wsparcie, skąd starano się, tak, wysyłać broń, uzbrojenie i skąd napływali ochotnicy, czy w ogóle odbywał się właśnie ruch w obie strony. Pomorze było tutaj nieco dalej, na zapleczu jakby tych wydarzeń, ale tutaj z kolei znaczenie miało na pewno to położenie nadmorskie, bo tutaj innym wątkiem było niewątpliwie próby dostarczenia uzbrojenia i też ochotników z Wielkiej Brytanii przez Morze Bałtyckie do...
I tutaj gdzieś?
Do walczących powstańców. Generalnie nie do końca przez Pomorze Zachodnie,
ale...
bo bardziej gdzieś tam na wybrzeże jednak ówczesnych Prus Wschodnich, czy też Litwy, ziem litewskich. Ale jednak no, z racji tego, że tutaj to wybrzeże Bałtyku, no to prowincja pomorska, tak, więc tutaj też bacznie obserwowano, co się dzieje, zdając sobie sprawę z tego, że no gdzieś tutaj ewentualnie mogą jakieś transporty przybyć lub mogą być nawiązywane próby kontaktu, tak,
z tymi ucieczki chyba, prawda, i listy gończe, tak, za powstańcami.
No i taką osobą, a właściwie to też rodem szlacheckim, arystokratycznym, który łączy ziemię Królestwa Kongresowego, gdzie toczyło się powstanie styczniowe, z Pomorzem i jednocześnie łączy tamte czasy z okresem dużo późniejszym, bo okresem po II wojnie światowej, jest postać, znaczy rodzina Wielopolskich, czyli po pierwsze margrabia Aleksander Wielopolski, który no musiał opuścić Warszawę kilka miesięcy po wybuchu powstania i wyjechał przez Prusy, zatrzymując się dwukrotnie w Szczecinie. Był to, można powiedzieć, epizod. Był to epizod, ale jednak był. Rzeczywiście przewinął się przez Szczecin w drodze na Wyspę Rugię, gdzie właściwie wypoczywał, tak? Więc przewinął się przez Szczecin dwukrotnie. Natomiast po kilkudziesięciu latach, no 80 ponad, tak? Do Szczecina już na stałe, do polskiego Szczecina już trafił jego prawnuk, czyli Alfred Wielopolski, tak, który był zresztą pracownikiem naszej instytucji, czyli Archiwum Państwowego.
No i tak.
Z ciekawą przeszłością arystokratyczną.
I zyskała piękną pętlę.
Naprawdę. Pewna taka przybywania tu ludzi, którzy mają przodków związanych z powstaniem styczniowym. Proszę zobaczyć jeszcze na ten jeden jakby przyjrzeć się temu jednemu wątkowi jeszcze, że właśnie nie mamy tu miejscu pamiętnienia, bo te walki się tutaj nie toczyły. Nie ma mogił, nie ma gdzie co roku obchodzić rocznic. Więc to jest nie tylko danie wiedzy młodym ludziom, ale trochę taki ukłon do tego starszego pokolenia i pokazać, że pamiętamy, że rozmawiamy o tym, że wspominamy. I to jakby połączyć w jedną klamrę z młodym pokoleniem.
Chciałabym jeszcze zapytać o to, jak to teraz wygląda w praktyce, bo zaczęli Państwo 10 kwietnia. Projekt się kończy 25. Będą te trzy wystawy, ale chciałabym zapytać, bo to już jest tak mniej więcej w połowie, prawda? Jakie macie doświadczenia? Co Was zafascynowało? Co Was zaskoczyło? W którym momencie uśmiechnęliście się? No bo jeszcze może warto powiedzieć, że ten projekt Powstanie Styczniowe, Czas Kurierów uzyskał trzecie miejsce na blisko 400 wniosków zgłoszonych z całej Polski w ramach programu dotacyjnego Niepodległa, ale tu przekonaliście do tego projektu fachowców. Natomiast chodzi mi o ten odbiór tych, którzy biorą udział w tych warsztatach, w tych spotkaniach, w tym zwiedzaniu chociażby archiwum, w tych wszystkich wydarzeniach, które zaplanowaliście.
No tak, to jest... odbyły się już dwa takie spotkania. One się zaczynają zwyczajowo taką wizytą studyjną w archiwum. Jest wykład przygotowany trochę na kształt profesorskiego wykładu dla studentów, więc ci uczniowie mają taką szansę doświadczyć czegoś podobnego.
Ale jeszcze, jeśli mogę dopowiedzieć, wykład prowadzi dr Maciej Szukała, nasz pracownik Archiwum Państwowego, ale to, co właśnie a propos wykładu, żeby nam to nie uciekło, właśnie słyszymy od młodych ludzi, że tego w szkole nie było, że to jest tak szeroko i tak dużo wiadomości, że oni bardzo jakby dużo tych jakichś elementów tej wiedzy w ogóle nie mieli o nich pojęcia, chociażby na przykład o sytuacji międzynarodowej i stosunku innych krajów do tego, co się działo wtedy tutaj i właśnie o takich przeróżnych wątkach, no, o których być może nie można zdążyć nawet opowiedzieć w szkole.
No później po takim właśnie ciekawym wykładzie i doświadczeniu archiwów, jeszcze tu właśnie pan Bartosz prowadzi takie spotkania indywidualne, ta młodzież przyjeżdża do nas. U nas najpierw takie warsztaty. Może warto powiedzieć, dlaczego warsztaty jubilerskie, bo to jest kontekst związany z modą na czarno. Na czarne, więc nie jest to jakiś przypadkowy warsztat. Odwołanie do
symboliki. Zaznaczenie żałoby, prawda?
Odwołanie do symboliki. Z tych elementów powstanie też wystawa taka jubilerska właśnie tych młodych ludzi, bo chcemy, żeby oni też mieli swoją przestrzeń taką artystyczną w naszej instytucji. Chcemy, żeby nasza instytucja odgrywała też taką rolę tutaj w województwie. Natomiast później ta część taka, no właśnie bardzo żywej lekcji, czyli te eksplorowanie naszych pomieszczeń w poszukiwaniu, odgadywaniu różnych form związanych z tym tajemnym państwem. No i jeszcze wystawa, bo jeszcze jedna wystawa powstaje, także dość dużo też wizualnych elementów jest podczas tej realizacji.
Mhm. No, ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, bo tak naprawdę już chyba prawie wszystko zostało powiedziane, ale ja przez parę godzin jestem non-stop w kontakcie z młodymi ludźmi i pani się zapytała, co sprawia ewentualnie ten uśmiech. To ja muszę powiedzieć, że mogę państwa zaskoczyć, że ani razu nie widziałam, żeby ktoś wyciągnął telefon komórkowy.
Ja też
i myślę,
nieprawdopodobne.
Tak, i byli cały czas zajęci. To są też takie zadania, które właśnie powodują, że oni są cały czas w akcji. I zauważyłam, że były te dwa spotkania i na żadnym spotkaniu nie był wyciągnięty telefon.
Pan Bartosz też...
Potwierdza.
Ja też potwierdzam. Rzeczywiście też chciałem o tym powiedzieć, ale tak.
Ale to jest niesamowite, naprawdę. To chyba jedna z lepszych w ogóle recenzji takiego działania, tego rodzaju działania.
Ja to zawsze nazywam, że my dajemy im dotknąć tej historii. Dotykają po prostu czegoś żywego, dotykają materiałów podczas zajęć artystycznych. Mogą zobaczyć dokument, który, no jest tam pismo człowieka, który był, który żył, on nie jest abstrakcyjny.
No i też zostawią część czegoś, co współtworzyli w tych wszystkich emocjach z tą wiedzą.
Właśnie zaraz powiemy o wystawach, bo to jest bardzo ważne.
Powstanie właśnie wystawa powarsztatowa w czasie właśnie tej pierwszej części warsztatów biżuteryjnych, czyli tej czarnej biżuterii. Mają też to jakby wstęp, opowiadam też o tych symbolach, które były najczęściej używane w designie, w produkcji biżuterii w tym czasie, czarnej biżuterii. Później wykonują pracę, natomiast też od razu na wstępie mówimy, że jedną pracę możesz zabrać ze sobą, a drugą pracę zostaw dla nas na wystawę powarsztatową. I oni bardzo chętnie to robią. Robią dwie prace, jedną zostawiają, jedną zabierają ze sobą.
Bo cały ten projekt zwieńczy otwarcie trzech wystaw.
No właśnie, o tych wystawach jeszcze
to jest
słowo na koniec.
Echa powstania styczniowego, Wielopolscy w Szczecinie, Czas kurierów, powstanie styczniowe i Moda na czarno, czyli w gablotach będziemy mogli zobaczyć to, co dzieci wytworzyły podczas warsztatów w Wrocławiu.
Mocna dominanta też dla samej instytucji, ponieważ ta sztuka wizualna, te wystawy no, do tej pory nie były tak bardzo obecne w tej przestrzeni, więc też się cieszymy, że taki nowy wątek pojawia się w instytucji.
Nowa też przygoda w pewnym sensie, tak, prawda? Tak. Bo
to... No i zapraszamy Państwa oczywiście 25 kwietnia o godzinie 12 w ośrodku.
Tak, będzie można wejść do tych wszystkich pokoi i zobaczyć wystawy.
Czyli to nie jest tylko i wyłącznie dla uczestników tego projektu. Jest to zaproszenie dla wszystkich Szczecinian i nie tylko Szczecinian, którzy chcą się z tym zapoznać.
Zapraszamy na kuratorskie oprowadzenie po wystawie właśnie pana Bartosza Siterza.
No i pani Beaty
z opowieścią.
Tak,
z opowieściami, tak?
Dużo będzie się działo.
Oczywiście.
Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że dziś reporterka Radia Szczecin była podczas takiego zgłębiania archiwum, tajemnicy archiwum, takiej właśnie wycieczki, czy też wyprawy dla młodzieży. Jeśli są Państwo ciekawi, to proszę spojrzeć na stronę Radia Szczecin. Tam jest i relacja dźwiękowa, ale też i filmowa.
Tak, bo my podczas
jak to w radiu, tak, prawda? Też filmowe.
Podczas spotkania z młodzieżą zawsze opowiadamy też o naszej pracy, bo za każdym razem to jest dla nas bardzo ważny wątek. Zachęcamy ich do tego, by zostawali rodzinnymi archiwistami, by te rodzinne archiwa przeglądali, by się interesowali właśnie historią swoich rodzin. Pokazujemy również na konkretnych przykładach z naszego zasobu, jak piękne te archiwa rodzinne mogą być i jak one są ważne dla wszystkich tak naprawdę.
I to nie tylko związane właśnie z tym wydarzeniem, tylko w ogóle z historią naszych rodzin, ale czy także w kontekście jak o nie dbać, jak się nimi zajmować po to, żeby właśnie się w tym nie zagubić, żeby to było jednak takim zbiorem celowym, a nie tylko szufladą, do której się wrzuca wszystko.
Tak, zwracamy na to uwagę, szczególnie kiedy organizujemy warsztaty dedykowane konkretnie tej tematyce, bo mamy też w ofercie właśnie takie spotkania. Natomiast za każdym razem zwracamy uwagę w ogóle na rolę dokumentów archiwalnych jako źródła historycznego. Tak, oczywiście tematem wiodącym spotkań teraz w tym cyklu jest powstanie styczniowe, ale młodzież ma rzeczywiście różnego rodzaju doznania, no bo z jednej strony ma właśnie najpierw ten wykład taki trochę na poziomie akademickim, co jest pewnym wyzwaniem, ale to możemy powiedzieć, że naprawdę z uwagą i w skupieniu słuchają, mimo że no, troszkę czasu oczywiście zajmuje, ale właśnie zasób tej przekazanej wiedzy też no, spotkał się z zainteresowaniem i uznaniem. Potem następuje część taka kontaktowa, tak, czyli kontakt z dokumentem archiwalnym, pokazujemy wybrane materiały z naszego zasobu, które mamy, zwracając uwagę na ich rolę, na to właśnie też o to, że my o nie dbamy, ale też właśnie jak dbać o podobne materiały w domach.
Dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy oczywiście 25 kwietnia. I tak, byli z nami Beata Kuracińska, kurator wystaw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Małgorzata Duras, kierownik oddziału popularyzacji zasobów w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję.
Bartosz Sitarz, również z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Rafał Roguszko, który był autorem tego projektu, dyrektorem i jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wrocławiu, gdzie odbędzie się właśnie to zwieńczenie projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie Państwu.
Życzymy spokojnej nocy. To było Radio Szczecin na wieczór.